Mamy kryzys autorytetów. My tak naprawdę nie wiemy, komu wierzyć.
Ten film został nagrany w pewnym momencie i gdyby Rosjanie nie chcieli, żeby taki obraz Putina przedostał się na zewnątrz, to by tego nie wypuszczali po prostu. Mieliśmy do czynienia z wirusem, którego natury nie znaliśmy jeszcze dobrze. Wiedzieliśmy, widząc, co się dzieje na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, że to są, ale przede wszystkim we Włoszech, że to jest coś, co naprawdę może spowodować no, gigantyczne obciążenie.
Mamy sytuację dosyć też, o której może nie wszyscy wiedzą, że Facebook, czy ogólnie przekaz medialny, nie wygląda tak, jak się nam może, że świat nie wygląda tak, jak Facebook nam o tym mówi. Nowy porządek świata, teoria spiskowa, czy raczej coś, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistości?
Karl Raimund Popper, słynny filozof dwudziestowieczny, był autorem tego argumentu. On sporo pisał o myśleniu spiskowym, przy czym powiadał, spiski istnieją, oczywiście, istnieją spiski, natomiast nie ma jednego globalnego spisku.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Tomasz Stawiszyński to jeden z najbardziej opiniotwórczych polskich filozofów naszych czasów i zarazem ekspert z zakresu teorii spiskowych, a także fake newsów. Należy zatem zadać mu na wstępie pytania, jak chronić się przed nieprawdziwymi informacjami i czy jest jakaś naczelna zasada.
Banalna rada, obejrzeć z kilku stron, poszukać informacji w innych źródłach, sprawdzić, zweryfikować, zgooglować, zobaczyć jakiego typu portale taką informację udostępniają. Czy to są na przykład portale kojarzone z jakąś jedną ewidentnie opcją polityczną? Czy to są jakieś małe, no-name'owe strony, nie wiadomo przez kogo prowadzone, albo związane z jakimiś, mówiąc z amerykańska, fringe'owymi organizacjami, czy to politycznymi, czy innymi.
Co to znaczy?
No, fringe'owe, czyli działające na takich pograniczach, właśnie zajmujące się prezentowaniem jakichś bardzo alternatywnych treści, bardzo problematycznych. I sądzę, że to jest taka podstawowa weryfikacja. Jeśli rzeczywiście mamy jakiś filmik czy informację, która wyłącznie w takich miejscach się pojawia, no to jest sygnał, że raczej nie należy traktować tego zbyt poważnie, że raczej mamy do czynienia albo z mistyfikacją, albo z czymś wyjętym z kontekstu, używanym w jakiejś konkretnym celu. Natomiast jeżeli widzimy, że inne rzetelne, weryfikujące informacje i źródła media czy ośrodki medialne również te informacje podają, no to jest to jakaś przesłanka, żeby sądzić, że jest to rzeczywiste, czy jest to realne. Co do fake newsów w sytuacji obecnej i tej wojny propagandowej, ja bym tutaj nie symetryzował tych dwóch stron. Mamy do czynienia z inwazją brutalną Federacji Rosyjskiej na wolny, autonomiczny kraj, inwazją pozbawioną nawet jakiegokolwiek pretekstu, realizowaną po prostu w myśl pewnych celów nie do końca jawnych, ale niewątpliwie nie mających nic wspólnego ze współczesną, cywilizowaną polityką i środkami nie mającymi nic wspólnego z cywilizowaną polityką. I oczywiście pewnym elementem niezbywalnym takiej inwazji i takiej akcji zbrojnej, takiej napaści, no jest cała ta warstwa informacyjno-narracyjna. To chodzi o to, żeby to tak opowiedzieć ludziom, i ludziom w samej Rosji, i ludziom na Zachodzie, żebyśmy widzieli zupełnie coś innego, niż tam naprawdę się dzieje. No, Rosja jest absolutną mistrzynią w tego typu stosowaniu tego typu środków. Tam abman, czyli oszustwo, czyli mydlenie oczu, wytwarzanie rozmaitych narracji, często ze sobą sprzecznych, jest po prostu elementem autoryzowanym, takim uznanym, no rozmaitych działań mających na widoku realizację jakichś celów. I tutaj dzieje się dokładnie to samo. Ukraina, rzecz jasna, zapewne też odpowiada na poziomie wojny informacyjnej na to, co się dzieje.
No, na przykład mieliśmy tą sytuację z tymi obrońcami Wyspy Węży, tak, którzy teraz są często koronnym argumentem w dyskusji, mówiąc, że no, jeśli raz okłamali, to będą kłamali jeszcze wiele razy.
Znaczy, ja nie wiem, czy oni okłamali. Oni być może nie wiedzieli, co tak naprawdę się wydarzyło. Nie mieli już łączności z tymi żołnierzami, więc uznali, że oni nie żyją. Okazało się szczęśliwie, że nie była to prawda. Tutaj trudno powiedzieć, jak to wyglądało i dlaczego akurat taka informacja została podana. Natomiast myślę, że nie ma tutaj równowagi pomiędzy stroną, która naruszając wszelkie cywilizowane normy i standardy, dokonuje napaści na kraj mniejszy, słabszy i taki, który w ogóle w żadnym momencie nie zachował się wobec niej prowokacyjnie, wobec Rosji, czyli tego kraju, który napada. No i mamy tego inwadującego, tego, który posługując się kłamstwem, dokonuje
czyli napaść. Innymi słowy, nawet jeśli są elementy propagandy w tej narracji ukraińskiej, to jest to coś mimo wszystko pozytywnego albo coś, co ma szansę dla ludzkości się w jakiś sposób pozytywnie przyczynić. Tak to interpretuję twoje słowa.
No na pewno, znaczy ja bym po prostu w takim sensie głębszym inaczej kwalifikował te działania, które może w pewnych obszarach wydają się podobne, to znaczy wypuszcza się na przykład fałszywą informację, czy wytwarza się jakiś rodzaj opowieści, która nie do końca odpowiada temu, jak realnie się sprawy mają, ale w jednym przypadku robi się to po to, żeby czynić zło i w złym celu, w służbie złych intencji i złych działań. W drugim przypadku jest to pewna forma obrony.
Defensywne działanie.
Defensywne działanie, także obrony właśnie przeciwko tego rodzaju środkom, które są stosowane. Chociaż mówiąc szczerze, ja nie mam poczucia, żeby Ukraina posługiwała się tego typu środkami. Raczej mam wrażenie bardzo takiego otwartego i szczerego przekazu ze strony na przykład władz ukraińskich. To znaczy jestem pełen podziwu dla prezydenta Zełenskiego, że staje przed kamerą regularnie i naprawdę w takich bardzo bezpośrednich, szczerych słowach mówi o tym wszystkim, co się dzieje.
Na pewno tak jest, tylko że zwróć uwagę jeszcze na jeden aspekt. Nie wiem, jak na twoim Facebooku wygląda tablica, ale na moim prezentuje się w taki sposób, że różnego rodzaju opiniotwórcze portale, czyli te ze sprawdzoną marką, jeden za drugim publikują materiały w stylu, że nieudolni Rosjanie coś tam zepsuli, tu pożyczali paliwo, tam im Cyganie ukradli, czy Romowie czołgi, odholowali traktorem, czy motocyklem. Wiesz, jeden za drugim news, który już doprowadzi do groteskowości. Jakby ktoś zaraz chciał wszystkie te newsy spisać i zrobić z tego zbiór ostatnich tygodni w formie takiej pisanej, żeby przedstawić potomnym, jak ta wojna wyglądała, no to nasze dzieci w przyszłości mogą myśleć, że to był cyrk, a tam giną ludzie. Mam takie wrażenie, że ten przekaz do końca obiektywny w ostatnim czasie nie był.
Słuchaj, powiem ci, że ja się zastanawiam w ogóle, na ile ten przekaz jest przekazem, który jest na rękę bardzo Federacji Rosyjskiej. To znaczy, najpierw mieliśmy bardzo mocną narrację, że Putin oszalał, że wszyscy się go boją w jego bliskim otoczeniu. Mieliśmy te pamiętne nagranie
z generałami
z Rady Bezpieczeństwa i tego trzęsącego się i dukającego coś szefa wywiadu, wiesz, szef wywiadu, były pułkownik FSB, to nie jest zapewne gość, który tak łatwo się daje nastraszyć, no a widzieliśmy, że on tam jest po prostu ledwo żywy, blady i przerażony, no i to robiło niesamowite wrażenie, no bo rzeczywiście wyglądało tak, jakby ci ludzie byli tym Putinem.
Ale sugerujesz, że tak działa rosyjska propaganda, że stara się pokazać tych ludzi jako przerażonych z bezpośredniego otoczenia?
Nie mam oczywiście na to twardych dowodów.
Istnujesz teorię spiskową jakąś.
Wiesz, ale oni są mistrzami w wytwarzaniu takich narracji właśnie, w tworzeniu tej propagandy, więc no my tutaj oczywiście dysponujemy wyłącznie rozumem i możemy się zastanawiać nad tym, na ile to może być faktycznie mistyfikacja, a moim zdaniem przemawiają za tym pewne przesłanki, bo zwróć uwagę, że faktycznie jest tak, że można wytworzyć takie wrażenie, czy wytworzono takie wrażenie, że Putin oszalał, że Putin jest niespełna rozumu, że to wszystko, co on robi, jest jakieś kompletnie irracjonalne, nagle mu odbiło i tak dalej.
Ale jak dobrze musieliby to być aktorzy, żeby zagrać te emocje, zarówno gestykulacje, mimikę twarzy. No słuchaj, my widzimy paradokumenty w telewizji i widzimy, że ci ludzie aktorami nie są. Generałów nie podejrzewam o tak wysoko rozwinięte te umiejętności, przynajmniej nie wszystkich, a tam wszyscy byli przerażeni.
No wiesz, zwróć uwagę, że jednak to wypuszczono, to znaczy ten film został nagrany w pewnym momencie i gdyby Rosjanie nie chcieli, żeby taki obraz Putina przedostał się na zewnątrz, to by tego nie wypuszczali po prostu. Ba, sam Putin by tego nie wypuszczał, gdyby nie chciał, bo tam każda sekunda tego filmu z całą pewnością została starannie przeanalizowana. Nie wiem, czy nie są dobrymi aktorami, może są takimi aktorami, kto wie, a może zainscenizowano coś tylko do połowy to odgrywając, bo na przykład oni nie wiedzieli, że mamy do czynienia z jakąś inscenizacją i on naprawdę ich nastraszył, a później okazało się, że nie było się czego bać. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że taka opowieść o Putinie jako o nieobliczalnym szaleńcu jest w jakimś stopniu na rękę Federacji Rosyjskiej, no bo z takim człowiekiem, który stracił całkowicie wszystkie swoje...
Nie da się dyskutować.
Nie, wiesz, nigdy nie wiadomo, co on zrobi.
No dokładnie, dlatego nie można wykluczyć chociażby tej broni nuklearnej i tego wszystkiego.
Oczywiście. I też nie można łatwo przewidywać tego, co on zrobi. To znaczy, jeśli on jest człowiekiem racjonalnym i kieruje się tylko zimną kalkulacją, na przykład geopolityczną, to znaczy, że dobrzy geopolitycznie analitycy, jak usiądą i zaczną się zastanawiać nad tym, co on robi, dlaczego robi, w jakim momencie to zrobił, z jakiego powodu i tak dalej, też wymyślą prędzej czy później, jaki będzie jego następny krok. No i to oczywiście dla niego nie byłoby korzystne, gdyby można go było w ten sposób rozpracować. Dlatego być może chce stworzyć wrażenie kogoś, kto jest całkowicie niespełna rozumu i on będzie kalkulował, a inni będą sądzili, że on się zachowa za moment irracjonalnie, więc nie przewidzą tego, co on zrobi. Ale to jest jakby jedna tylko
możliwość. Mówisz, że być może. Mówisz, że tak się może przydarzyć, a może nie. A z drugiej strony chociażby radio, w którym pracujesz, czy ogólnie mainstream medialny w Polsce jest przeciwny różnego rodzaju domniemaniom. Gdy była katastrofa w Smoleńsku, to momentalnie narracja była związana, że to na pewno nie był żaden zamach terrorystyczny. Gdy mieliśmy pandemię, oczywiście nie zaaranżowana przez czynnik ludzki, jakby media nie dopuszczały tej możliwości. I zastanawiam się, gdzie jest ta granica, w której coś można nazwać fake newsem, domysłem, nadinterpretacją, a gdzie już no, faktycznie mamy do czynienia z czymś, co realnie się wydarzyło.
Wiesz...
Trudne pytanie.
Trudne pytanie, tak, bo tutaj jest dużo elementów i bardzo, bardzo jest wymagająca odpowiedź na tak ustawioną kwestię. Powiedziałbym najpierw, że problemem jakby w przypadku na przykład Smoleńska, głębokim problemem, powiedziałbym, że nie tylko medialnym, ten medialny jakoś odzwierciedlał coś głębszego, co w polskim społeczeństwie funkcjonuje, nie była sztywność jednej strony. Ty wskazałeś na tę stronę, nazwijmy to liberalno-lewicową, mediów niepowiązanych z polską prawicą, czy nie reprezentujących polskiej prawicy, tylko raczej stronę dzisiaj opozycyjną, które to media zdecydowanie no, od samego początku prezentowały katastrofę smoleńską jako katastrofę właśnie, a nie jako zamach. Otóż problemem nie była, jak sądzę, sztywność tych środowisk akurat, tylko problemem była sztywność po obu stronach swoista, która w istocie była takim procesem, który był ze sobą ściśle połączony i wzajemnie się warunkował. Zwróć uwagę, po tym jak otrzymaliśmy informację, że samolot spadł, dwie strony natychmiast miały już gotową opowieść o tym, co się wydarzyło. Natychmiast, po prostu po dwóch, trzech minutach, to znaczy po stronie liberalno-lewicowej, nazwijmy to, narracja była taka, że na 100% był to wypadek z powodu jakiegoś błędu pilotów, ewentualnie to straszny kaczor, jeden albo drugi, sprowadził samolot na ziemię za wcześnie, rzecz jasna, nie wtedy, kiedy miał on na ziemi się faktycznie znaleźć. Druga strona natychmiast uruchomiła narrację, że jest to morderstwo, Putin zabił Lecha Kaczyńskiego i 96 osób na pokładzie Tupolewa. Z całą pewnością był to zamach, nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby to był wypadek. I teraz problem polega na tym, że myśmy na początku nie wiedzieli w ogóle, co się stało. I obie te wersje były prawdopodobne, to znaczy istniały mocne przesłanki, żeby na wstępie postawić dwie hipotezy. Jedna hipoteza taka, że doszło do jakiegoś błędu, nie wiem, pilota, że może coś się zepsuło w tym samolocie, może doszło do jakiegoś innego zaniedbania i wskutek czynników nieintencjonalnie działających i nieosobowych samolot znalazł się na ziemi. Natomiast druga hipoteza była taka, że to rzeczywiście ktoś za tym stał, ktoś pomógł w tym, żeby to się wydarzyło. I obie te hipotezy na początku były racjonalne. Zawsze jak są tego typu wydarzenia, to się przyjmuje takie hipotezy i się bada.
No, ale ciężko mi sobie mimo wszystko wyobrazić narrację na przykład twojego radia, którego często słucham w audycjach tych społecznych, gospodarczych, na pewno, natomiast gdy włączają się kwestie polityczne, to po prostu nie potrafię, bo widzę tutaj jasny przekaz. Twój program zaliczam do tych społeczno przydatnych, że tak określę, prawda? Natomiast nie zaliczyłbym absolutnie do tematów politycznych twojego programu. To nie jest dyskusja, gdzie mamy
czasami też
program.
Tak,
ale mam na myśli to, że to nie jest tylko i wyłącznie oparte, kręcące się wokół tej bieżączki medialnej. Ciężko mi sobie wyobrazić, że redakcje mainstreamowe w przypadku chociażby tej katastrofy smoleńskiej dają tytuł taki poniekąd obiektywny, siejący trochę niepewności. Zamach czy wypadek, dajmy na to, czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy coś w tym stylu, prawda? Jakby ta narracja zawsze jest dużo bardziej stonowana, bardziej racjonalna, mniej emocjonalna. I w 100% się z tobą zgadzam, że na prawicy wygląda to zgoła odmiennie. Tam z kolei by mieli większe prawdopodobieństwo umieszczenia tego tytułu zamach, czy spisek, czy cokolwiek w tym stylu. Ja mówię o takich skrajnościach. Tak. Też tutaj nie chcę w żaden sposób tych widzów o bardziej prawicowych czy lewicowych poglądach obrażać. Natomiast myślę, że wiesz, do czego zmierzam, prawda? Że są pewne ramy przyjęte i z tego względu ludzie szukają tej informacji gdzieś indziej, bo wiedzą już, w jaką retorykę się pakują, klikając konkretną stronę.
Znaczy, ja bym tego aż tak nie opisał. Wiesz, no nie chcę teraz na temat toku wchodzić w dyskusję, ale nie mam poczucia, żeby tok był takim medium sformatowanym właśnie w jednym kierunku, etc.
Absolutnie tam tak jest, nie powiedziałem.
Nie, ja rozumiem, ale wiesz, no mam wrażenie, że niewątpliwie taki obraz toku jakoś może, nie wiem, w różnych miejscach funkcjonować, natomiast wiesz, wiem jak to wygląda od wewnątrz, to znaczy to jest rzeczywiście redakcja, w której jest absolutna wolność i duże zaufanie do osób, które pojawiają się na antenie, które robią swoje programy i tam nie ma mowy o żadnym ustawianiu jakby przekazu i tak dalej, więc to tylko tak tytułem wyjaśnienia. Oczywiście każdy ma tam swoje poglądy i może je
ktoś,
głosić.
Ktoś, kto ma prawicowe poglądy, nie wybierze to GFM, a ktoś, kto ma lewicowe, nie pójdzie pracować do TVP w tych czasach, jest, powiedzmy. No.
Tak, znaczy nie porównywałbym znowu TVP.
Nie, no oczywiście, to przepraszam, w tym kontekście to już w ogóle pojechałem, ale mam tutaj na myśli...
No, nie, no TVP się zrobiło rzeczywiście taką tubą propagandową rządu i...
To jest w ogóle kryzys mediów, to o czym my rozmawiamy.
Absolutny kryzys. Natomiast wracając do tej kwestii, wiesz, tu bardziej widzę problem w tym, że istnieje pewna niechęć, żeby nie powiedzieć niezdolność do dyskusji. Dyskusja przy czym nie oznacza autoryzowania też i wpuszczania w przestrzeń medialną ludzi, którzy głoszą tezy problematyczne, nieodpowiedzialne, mogące doprowadzić do jakichś negatywnych skutków, bo powiedziałeś też o pandemii, o przekazie dotyczącym pandemii. No, wydaje mi się, że odpowiedzialnie informować o pandemii, to polegać na opiniach epidemiologów, lekarzy, ludzi, którzy po prostu naukowo zajmują się kwestią koronawirusa i mają kompetencje medyczne w tej warstwie medycznej, rzecz jasna. Co do kwestii związanej z potencjalnym pochodzeniem koronawirusa z laboratorium, to zgoda. Rzeczywiście było tak, że część mediów, które w tak zwanym mainstreamie medialnym funkcjonują, na początku była bardzo niechętna takiemu przekazowi, że mamy do czynienia z czymś, co właśnie intencjonalnie zostało wytworzone w jakimś laboratorium i co ma być elementem jakiejś całej zorganizowanej akcji. Ja poniekąd oczywiście rozumiem tę niechęć, dlatego że to była sytuacja specjalnego, o specjalnym charakterze, to znaczy coś, co potencjalnie mogło być, myśmy wtedy tego nie wiedzieli, co się wydarzy, jakie będą konsekwencje tego, co pandemia ze sobą przyniesie. Pamiętasz, 2 lata temu, 2020 rok, marzec, no nie wiadomo było tak naprawdę, co tu się stanie, więc jakby propagowanie czegoś, co mogłoby doprowadzić do jakiejś paniki społecznej, co by było kolejnym elementem antagonizującym ludzi, co mogłoby się stać właśnie zarzewiem jeszcze rozmaitych innych teorii spiskowych. I tak pandemia się stała no, czymś, co obudziło teorie spiskowe w ogromnym stopniu. Trudno się dziwić, jak nagle cały świat przestaje funkcjonować, to aż się prosi jakąś spiskową narrację, bo trudno sobie coś takiego wyobrazić. Natomiast myślę, że to było dość odpowiedzialne, żeby unikać jednak przekazu, który miałby cechy myślenia spiskowego, bo ono ma to do siebie, że się wymyka spod kontroli. Więc jakby kwestia pandemii wydaje mi się jednak inną kwestią trochę, aniżeli te kwestie ściśle, powiedzmy, polityczne, takie jak Smoleńsk. Ale wracając do Smoleńska, to rzeczywiście mam wrażenie, że tam popełniono ogromny błąd, że odpowiedzialność zresztą za ten błąd jest po stronie ówcześnie rządzących. To oni nie wytworzyli pewnej przestrzeni do tego, żeby ludzie, którzy zupełnie zasadnie byli po pierwsze przerażeni tym, co się wydarzyło, bo było to naprawdę przerażające. Jeśli żyjesz w państwie, masz poczucie jakiegoś elementarnego bezpieczeństwa, nagle cała elita tego państwa, czyli ludzie, o których wiesz, że są to najlepiej w twoim państwie pilnowani ludzie, jeśli oni nagle wszyscy spadają w samolocie, który podobno jest najbezpieczniejszym środkiem transportu i właściwie nie wiadomo dlaczego, co się stało, etc., to po pierwsze budzi się w nas poczucie, ono często jest irracjonalne, często jest gdzieś, nie wiem, spod spodu, często się przejawia w jakimś głębokim lęku, poczucie, że w takim razie i ze mną w każdej chwili może się coś przerażającego wydarzyć. Jeśli oni mogli tak zginąć, to znaczy, że ja też mogę zginąć w każdej chwili. To się domaga jakiegoś wytłumaczenia, jakiejś koncepcji, jakiegoś mitu, który to spoi w jedno.
Czyli teraz zmierzasz do tego, jeśli mogę ci wejść w słowo, że tak naprawdę my szukamy racjonalizacji, wytłumaczenia jakichś zjawisk, których nie potrafimy w naturalny sposób wytłumaczyć, prawda? Jakiegoś dorabiania ideologii z kolei szuka druga strona.
Nie no, myślę, że jak masz coś takiego, co pokazuje ci jakąś totalnie irracjonalną, dziwaczną, przerażającą stronę świata, kiedy nagle dzieje się coś, co ci kompletnie rozmontowuje wszystko, co o świecie myślałeś, właśnie jest takim wyłomem w tej wizji rzeczywistości jakoś w miarę ogarniętej, bezpiecznej, przewidywalnej, w której funkcjonujesz, to rodzi potężny lęk. I oczywiście jest głęboką potrzebą umysłu ludzkiego, bo jesteśmy istotami obdarzonymi umysłami o skłonności narracyjnej, wytworzenie jakiejś opowieści o tym, która pozwoli na nowo ten świat jakoś wymodelować.
Przywołam tutaj taki cytat romantyczny. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. I to idealnie obrazuje tę epokę pozytywizmu i romantyzmu. Pozytywizmu zakorzenioną bardzo w pragmatycznych wartościach, we wszystkim, co jest policzalne poniekąd. I romantyzmu, powstania, nam się uda, Bóg nam pomoże i tak dalej, prawda? I my to przenosimy też trochę na grunt medialny. Z jednej strony, czy też odbiorcy jako konsumenci, jedni odbierają to wszystko właśnie serduchem, próbują dorobić ideologię, we wszystkim dopatrują się siły wyższej albo jakiegoś ukrytego dna, a druga strona próbuje, oczywiście mówię o skrajnościach, wszystko absolutnie mieć w sposób policzalny.
Można to tak rozpisać rzeczywiście. Byłaby to jakaś próba zmapowania tej medialnej rzeczywistości. No problem właśnie polega na tym, kiedy te dwa aspekty człowieka, czyli jego rozum i jego emocje, się rozszczepiają. Jedno działa zupełnie niezależnie od drugiego. I to jest niestety także chyba kasus polskiej sceny publicznej, politycznej i polskiego społeczeństwa, że u nas rozszczepiliśmy się po prostu na dwa obozy, na dwa sposoby widzenia świata, na dwie narracje, dwie opowieści o historii, o teraźniejszości. Ale wiesz, myślę, że tam błąd, o którym mówiłem, to się wszystko łączy ze sobą, bo ten błąd, o którym mówiłem, popełniony, potraktujmy to jako sytuację paradygmatyczną, taką modelową, że w tym się coś jakby bardzo ogólnego i uniwersalnego odzwierciedla w tym przykładzie. Błąd, jaki wtedy popełniono, to był błąd uniemożliwienia realnej debaty. Po jednej stronie, to się działo zresztą właśnie po dwóch stronach, po jednej stronie każdy, kto miał wątpliwości wobec narracji, że był to z całą pewnością wypadek, natychmiast nazywany był wariatem, oszołomem, odsyłany był do psychiatry, deprecjonowany jako...
Ostracyzm i tak dalej.
Tak, deprecjonowany jako zwolennik teorii spiskowej i tak dalej. Po drugiej stronie każdy, kto formułował przypuszczenie, że może to był jednak wypadek, a może to doszło do tego przede wszystkim ze względu na dezynwolturę, na brak procedur, na rozgardiasz polski.
Ale odpuśćmy już temat.
Uznawany był za zdrajcę, za kogoś, kto jest współwinny de facto, jest sprzedawczykiem rosyjskim i tak dalej. Wiesz, ale to jest ważne, tak, dlatego, tak, że ale chodzi o taką upiorne zczepienie się ze sobą takich dwóch dogmatycznych w istocie perspektyw i kompletną odmowę racjonalnej dyskusji, która polega na tym, że my siadamy do badania przyczyn jakiegoś zjawiska, nie wiedząc z góry, czym ono jest. Nie wiemy, czy to była katastrofa, czy zamach, może było to, może tamto.
Tak powinno się robić.
No tak powinno się robić.
Ja tak robię zawsze, ty na pewno też tak robisz.
Tak, tak. No.
I wy też tak róbcie.
I zdecydowanie w momencie, kiedy dowody mówią nam, że generalnie najbardziej prawdopodobna jest wersja A, no to znaczy, że wersję B porzucamy i przyjmujemy wersję A.
No ale na tej podstawie to można byłoby słuchać, słuchając jednej i drugiej strony, chociażby na tym wschodzie naszej krainy, mam na myśli, prawda, Ukrainę i Rosję, gdzie jedni mówią, że zostaliśmy zaatakowani, a drudzy mówią, przyszliśmy oswobodzić naszych, to trzeba byłoby jeszcze poczekać trochę tygodni, żeby to wszystko zbadać, oczywiście prowadząc codzienne życie, chodząc do pracy, nie mając czasu tego zrobić, odbierając dzieci z przedszkola i tak dalej, więc rozciągałoby się na długie miesiące, a potem dopiero, jak już człowiek miałby rzeczową analizę i byłby w stanie zdiagnozować, że faktycznie wszystkiemu winny jest Putin, to dopiero mógłby go swoim słowem jakoś zanegować. Natomiast my na to nie mamy czasu w takiej rzeczywistości, którą mamy w tej chwili na naszej
Zgoda,
ziemi.
Zgoda, natomiast rozumiem tutaj ten...
Kategoryzację, stereotypy i tak dalej, różnego rodzaju mapy myślowe, no są konieczne.
Nie, oczywiście, znaczy rozumiem też ten manewr retoryczny, który wykonałeś, trochę pokazując mi, że rzeczywiście może to, co proponuję, prowadzić do takich paradoksów, ale myślę, że to nie jest w ogóle ta sytuacja, to znaczy my tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, co się wydarzyło. My doskonale wiemy, jakiego rodzaju zdarzenia zachodzą w Ukrainie. Mamy przekonujące informacje, doniesienia ze strony także całej masy dziennikarzy niezależnych, ekspertów, analityków, którzy tę sytuację od dawna obserwują i nie jest tutaj problemem zorientowanie się w tym, co się właściwie dzieje, myślę. Tutaj rzeczywiście dla osób, które funkcjonują w kręgu oddziaływania rosyjskiej propagandy, no może być kłopot z tym, żeby zobaczyć tą sytuację tak, jak ona realnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o nasz dostęp do informacji o tym, co się stało, do pewnych faktów, które które mamy, to tutaj nie ma wątpliwości, wiesz, no.
Nie, nie, absolutnie, to wiesz, ja dałem to jako przykład, taki jasne, trochę przejaskrawiony, ale myślę, że to wszystko kręci się wokół kolejnego pojęcia, jakim jest termin autorytet. Mamy kryzys autorytetów. My tak naprawdę nie wiemy, komu wierzyć, tak? Jeśli znany lekarz, który jest osobą zaangażowaną, prawda, w narrację, zakładamy właściwą, że pandemia istnieje. Natomiast na początku przypomnij sobie, jak to wyglądało, kiedy w Polsce nie było żadnych zgonów ani zakażeń, a już się robiło lockdowny, prawda? W bardzo błyskawicznym tempie to wszystko się rozwinęło i wtedy się ludzie troszeczkę buntowali. I zmierzam do tego, że my teraz mamy taką sytuację, gdzie na szwank swoją reputację wystawia lekarz, który nagle włącza się w promowanie maseczek, po prostu reklamując konkretną firmę, no to już zwykły człowiek jest w stanie to połączyć, okej, to w jego interesie było to, oczywiście dorabiając jakąś ideologię, prawda? Więc zmierzam do tego, że mało jest takich krystalicznych osób.
Wiesz, tutaj problem, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to jest dosyć istotne, myślę. Problem z tą wczesną reakcją na pandemię jest taki, że ona wprawdzie, pan się ładował tutaj przed nas, ale dobra, że ona wprawdzie, masz zielone.
O, przepraszam. O, Warszawa nas przywitała.
Problem polega na tym, że, no właśnie, istnieje pewien obraz, czy takie wyobrażenie nauki współcześnie. Od razu powiem, że to jest wyobrażenie, które głównie jest produkowane przez pseudonaukę i przez różnych propagatorów dziwnych teorii spiskowych, często medycznych teorii spiskowych. Taki mianowicie obraz nauki, że nauka jest taką instancją, która wszystko rozstrzyga stuprocentowo, zawsze ma pewność i nigdy się nie myli. To służy temu głównie, żeby w momencie, kiedy jakieś przewidywania, czy jakieś hipotezy, czy jakieś rozstrzygnięcia formułowane przez naukowców okazują się nieprawdziwe, czy okazują się nie spełniać, przypuszczać frontalny atak na całą naukę, deprecjonować ją i twierdzić, że wobec tego ona do niczego się nie nadaje, jest zupełnie bez sensu i myli się przez cały czas. I to jest trochę ten kasus, wiesz. Myśmy zobaczyli jeden do jednego przez te dwa lata, jak wygląda proces poznania naukowego. To znaczy pojawił się nowy mikroorganizm i trochę na bieżąco były stawiane różne hipotezy, testowane różne rozwiązania itd. Lockdown wtedy w Polsce był jedyną racjonalną opcją. To znaczy mieliśmy do czynienia z wirusem, którego natury nie znaliśmy jeszcze dobrze. Wiedzieliśmy, widząc, co się dzieje na przykład we Włoszech, czy w Hiszpanii, że to są, ale przede wszystkim we Włoszech, że to jest coś, co naprawdę może spowodować no, gigantyczne obciążenie systemu ochrony zdrowia, już nie mówiąc o tym, że może kosztować zdrowie i życie tysiące, setki tysięcy, a może i miliony ludzi. I tak się stało, bo mamy miliony ofiar koronawirusa po tych dwóch latach na całym świecie. I to była jedyna racjonalna opcja, która była na stole. To znaczy nikt nie chciał podjąć takiego ryzyka. No, w Szwecji w jakimś sensie to zrobiono, ale motywacje były dramatyczne. To znaczy dziś można mówić, że tam większą lub mniejszą rację mieli Szwedzi tak czy inaczej postępując, choć poziom zgonów na przykład w porównaniu z Norwegią, która miała lockdown, był o wiele większy, a słowa Andersa Tegnella w liście do jego odpowiednika norweskiego, że no jak to tam jest tyle procent tych starszych obywateli, którzy umrą, no to można sobie na to pozwolić, trudno, no to był rodzaj jednak szoku, jak żeśmy to przeczytali, bo tego typu podejście no jest jednak dość drastyczne, ale wiesz, była to jedna wielka niewiadoma, więc jakby naukowcy, epidemiolodzy też na bieżąco tą wiedzę swoją weryfikowali, dowiadywali się coraz więcej o tym koronawirusie, o tym, jakie mogą być jego skutki i tak dalej. I oczywiście w pewnych sprawach mieli rację, w innych się pomylili.
Mam dobrą analogię, ale co prawda troszeczkę oderwaną od tych wątków naukowych. Mamy Polski Ład, prawda? Nikt nie jest w stanie założyć sobie każdej kwestii prowadzenia swojego biznesu. Nikt nie jest w stanie w odpowiedni sposób zinterpretować wszystkich założeń tego programu do swoich potrzeb firmowych i na bieżąco są konsultacje, zmiany w strukturach firmy, zmiany konkretnych działań, formy rozliczeń, prawda? Jakby tak. Przepis jest, ale cały czas go poznajemy, mam na myśli ten cały program i próbujemy się do tego dopasować. I chyba podobnie to wygląda przy okazji właśnie pandemii, prawda? Czy tak samo innych tego typu sytuacji?
Tak, no nie, jak powiadam...
Trzeba weryfikować swoje założenia.
Absolutnie i myślę, że naprawdę dzięki gigantycznej pracy i lekarzy, i naukowców, którzy w bardzo krótkim czasie wypracowali jednak te szczepienia, które pozwoliły przynajmniej z ulgą odetchnąć, przynajmniej mieć takie poczucie, że choć nie udaje się do końca opanować tego koronawirusa, to mamy środki, które pozwalają nam ochronić się przed ciężkim przebiegiem tej choroby.
Jeszcze się chciałbym o jedną rzecz zapytać, bo my tutaj mamy sytuację dosyć też, o której może nie wszyscy wiedzą, że Facebook, czy ogólnie przekaz medialny, nie wygląda tak, jak się nam może, że świat nie wygląda tak, jak Facebook nam o tym mówi. My mamy bańki informacyjne. Jeśli ja będę oglądał cały czas jakieś treści lewicowe, to algorytm Facebooka będzie mi podsyłał kolejne treści, tak. Bo widzi, że mnie to interesuje, więc zwiększa się mój czas bycia w tym serwisie społecznościowym, na czym Facebookowi zależy. Natomiast jeśli będę chciał oglądać treści skrajnie prawicowe i takie będę oglądał, to Facebook będzie mi podsyłał treści skrajnie prawicowe. I potem, jeśli ja nie mam selektywnego podejścia do tego i nie zdaję sobie sprawy z tego mechanizmu, to mam poczucie, scrollując sobie Facebooka, że 10 artykułów, które widziałem dotyczących danego zagadnienia, wybieram przez algorytm wedle tego samego klucza, że tutaj nie ma miejsca na pluralizm taki światopoglądowy i przedstawienie wszystkich ze stron, bo znowu wracamy do tego, że tu się liczy twarda kalkulacja biznesowa. Jest ktoś zainteresowany naszym produktem, to dawajmy mu tego produktu więcej, nie próbujmy innych rozwiązań, nie próbujmy go nakarmić czymś innym. Jest dobrze tak, jak jest. Brakuje też troszeczkę logiki w tym i takiego dobrego podejścia ze strony największych ludzi tego świata, czyli tych, którzy mają wpływ na te media społecznościowe.
No to jest tragedia. Wydaje mi się, że to na szczęście powoli już robi się coraz powszechniejsza wiedza, jakkolwiek nie jestem pewien, czy to się przekłada na praktykę. To znaczy, czy to, że my o tym wiemy, cokolwiek zmienia w naszej percepcji tej wirtualnej rzeczywistości. To jest tragedia, że to jest dokładnie coś odwrotnego, aniżeli sama istota edukacji. To znaczy edukacja do myślenia krytycznego polega na tym, że człowiek konfrontuje się nieustannie z bardzo różnymi perspektywami, sposobami widzenia świata, że jego myślenie jest cały czas weryfikowane, że są stawiane mu wyzwania, że musi się nakombinować, namyśleć i natrudzić, żeby swoje stanowisko wypracować w jakiejś sprawie, żeby je obronić. To realnie tworzy tego typu edukacja, umysły zdolne do krytycznego obcowania ze światem, które są przygotowane na to, że mogą się stykać właśnie z różnymi dezinformacjami, które umieją odróżniać to, co rzetelne od tego, co nierzetelne, to, co racjonalne od tego, co nieracjonalne, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten proces, którym podlegamy w mediach społecznościowych, który przede wszystkim ma sens ekonomiczny, znaczy chodzi o to, żeby nie budzić w nas dysonansu, żeby ukierunkowywać nasze emocje, żeby kotwiczyć naszą uwagę, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali w mediach społecznościowych i w ten sposób, żeby można było monetyzować tę naszą uwagę, no bo media społecznościowe, to znowu prawda powszechnie znana, banalna już, to jest taki wielki supermarket, nie? W którym nam się wydaje, że jesteśmy klientami, a tak naprawdę jesteśmy towarem, który się sprzedaje. I rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy zaczniesz wyszukiwać informacje dotyczące reptilian na przykład, no to za moment znajdziesz się w uniwersum, w którym będzie ci się wydawało, że wszyscy ludzie właściwie interesują się reptilianami, że jest na ten temat mnóstwo bardzo fachowej literatury i że na dobrą sprawę cały internet o niczym innym nie mówi, tylko o tych reptilianach, co kompletnie deformuje twój obraz rzeczywistości. Pokazuje ci jakiś nieadekwatny, fałszywy, nieproporcjonalny jej obraz. No i co finalnie też kompletnie zakrzywia twój sposób myślenia. Czyni cię oczywiście kimś, kto jest podatny łatwo na manipulacje i kto całe godziny spędza w tym
alternatywnym świecie.
No ale kto w istocie jakby staje się coraz bardziej nieprzystosowany do życia w społeczeństwie, czyje poglądy coraz dalej są od tego, jak się sprawy mają i ostatecznie lądujesz w jakiejś takiej bardzo specyficznej
grupie, która się napędza. Tak. Jest też dosyć głośna.
Tak, ale to ma też, wiesz, oczywiście podałem ten skrajny przykład, ale to się dzieje w odniesieniu, nie wiem, do kwestii politycznej.
No dobrze, a ten nowy porządek społeczny świata, o którym się mówiło w kontekście, nie wiem, przemówienia ważnych europejskich dygnitarzy. No, jak ty na to patrzysz? Nowy porządek świata, teoria spiskowa, czy raczej coś, co ma odzwierciedlenie w rzeczywistości?
Słuchaj, teoria spiskowa moim zdaniem. Oczywiście tutaj problem polega na tym, że w takich przypadkach wchodzimy w tego rodzaju strukturę narracyjną, w której wszystko ze wszystkim się łączy i wszystko potwierdza tę wyjściową hipotezę. To znaczy, jak ja teraz zacznę przedstawiać argumenty przeciwko istnieniu takiego tajnego spisku, no to nagle się okaże, że na dobrą sprawę żadnego takiego argumentu nie ma, ponieważ każdy z tych argumentów, który przedstawiam, w istocie przemawia za tą tezą, a nie przeciwko niej. No na przykład, że nie mamy żadnych materialnych, realnych dowodów, że ktokolwiek, jakaś elita zakulisowo działa i realizuje swoje zamierzenia na tak gigantyczną skalę, o jakiej tutaj mówimy, że innymi słowy jest jakiś ośrodek, który światem zarządza, niejawny, i że on kontroluje jakby cały szereg procesów, które są prezentowane nam jako procesy przypadkowe. No nie mamy, to jest na razie taka bazowa uwaga, nie mamy żadnego widomego dowodu, że coś takiego istnieje. No, odpowiedź na to jest taka, że jest to elita tak doskonale zakonspirowana i tak potężna, że skutecznie zaciera ślady swojej działalności, więc to, że nie mamy dowodu na jej istnienie, nie oznacza, że jej nie ma, wręcz przeciwnie, wspiera nawet tę tezę, że ona jest i że jest właśnie bardzo potężna. Więc tę uwagę czynię z góry, żeby zwrócić uwagę też naszych widzów, także tych, którzy uznają tę teorię za zasadną, że tutaj są pewne problemy z tym myśleniem i że to nie jest myślenie niewinne, takie oczywiste i tak dalej, tylko że tutaj coś takiego działa, co nas zasysa do środka i co powoduje, że potem już się nie da z tej struktury mentalnej czy pojęciowej wydostać.
Że będzie człowiek się napędzał kolejnymi argumentami, do tego zmierzasz, tak?
Tak, to znaczy nie, te argumenty tak działają, że one się same potwierdzają wszystkie. To jest pewna specyficzna cecha myślenia spiskowego.
No, ale to powiem ci szczerze, że to tak naprawdę jest też proste do przedstawienia na podstawie literatury, gdzie realnie patrząc, każdy kolejny rozdział jest kontynuacją, znaczy często tak się zdarza, poprzedniego, i też jest to swego rodzaju kreacja przy okazji różnego rodzaju thrillerów, dajmy na to, gdzie wszystko się jest w stanie połączyć, a to wszystko też jest wymysłem wyobraźni, prawda, autora.
Tutaj jest pewien argument, bo tych argumentów przeciwko tej koncepcji, co nie oznacza, że pewne elementy tej koncepcji nie są prawdziwe, od razu się umówmy. To znaczy, niewykluczone, że są gdzieś jacyś ludzie, którym zależy na tym, żeby pewne sprawy tak, a nie inaczej się potoczyły. Wielkie korporacje realizują swoje interesy w określony sposób. Tu bym się raczej przyglądał uważnie tym wielkim korporacjom dzisiaj, które po prostu w bardzo jawny sposób w gruncie rzeczy swoje interesy realizują i dla których, czy w których interesie na pewno jest to, żebyśmy wierzyli w elitę, która chce nowy porządek światowy tutaj zaprowadzić i wszystkich nas zaczipować na przykład, albo na inne sposoby zniewolić, i oni wtedy mogą swoją ekspansję na przykład w obszarze cyfrowym realizować i coraz bardziej nas podporządkowywać mediom społecznościowym. Tak sobie to wyobrażam, że gdybym był szefem wielkiej korporacji cyfrowej, to rozpuszczałbym teorie spiskowe, bo to by odwracało ode mnie uwagę i od tego, co robię. Ludzie by sądzili, że trzeba tropić jakichś iluminatów albo masonów, albo inne tego typu organizacje, a ja bym tu swobodnie lobbował za różnymi rozwiązaniami i rozwijał swój interes. No ale jeden argument wydaje mi się też dosyć istotny i taki klasyczny, bo to Karl Raimund Popper, słynny filozof dwudziestowieczny, był autorem tego argumentu. On sporo pisał o myśleniu spiskowym, przy czym powiadał, spiski istnieją, oczywiście, istnieją spiski, natomiast nie ma jednego globalnego spisku, bo historia jest procesem zbyt złożonym, żeby ktokolwiek był w stanie go kontrolować w całości, to po pierwsze, a po drugie, i to jest moim zdaniem dobry też argument, gdyby rzeczywiście było tak, że mielibyśmy do czynienia z globalnym spiskiem na tak gigantyczną skalę, jak na przykład wprowadzenie nowego porządku światowego, to właściwie na 99,9% jacyś ludzie prędzej czy później by się z tym wysypali. To znaczy, tam gdzie masz taką grupę potężną ludzi, bo żeby coś takiego zrobić, trzeba by zaangażować jakieś tysiące ludzi, którzy by realizowali ten niecny plan, prędzej czy później mielibyśmy do czynienia z whistleblowerami, którzy po prostu stwierdziliby, że nie, robimy coś złego, musimy o tym powiedzieć światu, wynieśliby jakieś taśmy, nagrania, jakieś informacje twarde. Tego nie ma. Nie mamy nagranej, wiesz, elity światowej, która właśnie dyskutuje o tym, w jaki sposób zniewolić narody europejskie, etc. Nie ma ani jednego dowodu na to. Są jakieś domniemania, są fantazje, są opowieści, są książki,
znaczy, podejrzewam, które... że spreparowanie takiego dowodu byłoby no, banalnie proste, prawda? Wystarczyłoby dla podatnych internautów na przykład na takie sugestie nagrać materiał telefonem komórkowym gdzieś pod stołem, gdzie są ubrani powiedzmy, nie wiem, jacyś ludzie, których powszechnie znamy z różnych struktur europejskich, na przykład na nartach, prawda, przy śniadaniu.
Dokładnie.
I zaraz wrzucamy informację, że tutaj, prawda, jest jakiś spisek ten czy inny. No, faktycznie, no, położenie człowieka w dzisiejszej rzeczywistości jest fatalne. Te media społecznościowe to jest miecz obosieczny. My tutaj mamy szansę, by w fajny sposób, prawda, odnajdywać się w rzeczywistości, utrzymywać relacje z przyjaciółmi w większej ilości niż to mogli robić nasi dziadkowie, którzy mieli tak naprawdę sąsiadów, rodziny i jakichś bliskich pod ręką, a jak się z kimś chciałeś umówić, musiałeś do kogoś iść i awizować. A tutaj możesz mieć kontakt z kim chcesz, ale jednocześnie możesz być narażony taką manipulację, że jeśli naprawdę nie zachowasz zdrowego rozsądku w tym wszystkim, to popadniesz w skrajną paranoję. Tomaszu, czy coś na sam koniec naszego spotkania chciałbyś przekazać? Przepraszam, że ci tak przerwałem troszeczkę pół zdania, więc jeśli chcesz, to jak najbardziej możesz teraz coś na ten temat dopowiedzieć.
Słuchaj, powiedziałbym tylko, że bo domyślam się, że mogą oglądać nas też osoby, które będą bardzo krytycznie nastawione do tego, co powiedziałem, na przykład a propos teorii spiskowych, to tylko bym chciał dojaśnić, że ja oczywiście nie jestem wyznawcą naiwnej teorii antyspiskowej, bo wiesz, obok teorii spiskowej, że wszystko jest ze sobą połączone i za wszystkim ktoś stoi, istnieje również teoria antyspiskowa, że nic nie jest ze sobą połączone i za niczym nikt nie stoi, wszystko jest transparentne. Wyznawcy teorii spiskowej powiadają, że to z całą pewnością, nie wiem, CIA albo jakieś inne siły stoją za zamordowaniem Kennedy'ego, a wyznawcy teorii antyspiskowej mogliby powiadać, że no cóż, leciała sobie kula, jechał prezydent Kennedy, przypadkowo się spotkały. I oczywiście ta teoria antyspiskowa jest tak samo dogmatyczna i irracjonalna jak teoria spiskowa, to znaczy obie są skrajne, że nie dopuszczają niuansu i nie są zainteresowane weryfikacją swoich założeń i swoich tez. Tymczasem, jak powiadam, naprawdę nie jestem naiwnym człowiekiem, który uważa, że spiski się nie zdarzają, że zawsze wszystko w świecie jest oczywiste i tak jak nam mówią, to tak zawsze jest. Absolutnie to jest nieprawda. Natomiast podchodzę z dużą ostrożnością i też to rekomenduję Państwu do właśnie tego specyficznego mechanizmu, który w myśleniu spiskowym jest obecny, który sprawia, że teoria spiskowa sama się potwierdza i że nie sposób właściwie sformułować jakiegokolwiek argumentu, który mógłby przekonać osobę uznającą teorię spiskową, że ona jednak nie ma racji. To jest pewien rodzaj pułapki mentalnej. Teoria spiskowa kolonizuje nasz umysł, jak koronawirus ciało nam kolonizuje. No i przed tym bym przestrzegał i zachęcałbym do takiego wolnego myślenia, krytycznego po prostu. Może jest taka, może inaczej. Sprawdźmy generalnie, zróbmy kwerendę, przedstawmy argumenty za jedną albo drugą sprawą, zweryfikujmy źródła, nie kierujmy się emocjami, myśleniem życzeniowym i tak dalej. No i w ten sposób będziemy budowali jakiś racjonalny obraz świata i będziemy ludźmi, którzy będą odporni na manipulacje, będą odporni na różne próby puszczenia nas w maliny, wciągnięcia nas w coś. To się dzisiaj cały czas dzieje, cały czas jesteśmy taką zwierzyną łowną w sieci. Więc jakby zachęcam do tego, żeby myśleć krytycznie i żeby jednak nie dawać się złowić. O.
Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za konstruktywną rozmowę. Was zapraszam już za kilka dni na swój kanał. Do zobaczenia na drodze.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.